centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Była tam też informacja o 5 polskich noblistach, choć Polacy dostali 8 nagród Nobla. Na torach leżały kable, a maszynista słyszał wybuch. Prokuratura okręgowa w Lublinie bada, co wydarzyło się w okolicy miejscowości Białka Kolonia, w okolicy Łęcznej i czy doszło tam do zagrożenia dla ruchu pociągów. Informacje w tej sprawie zbiera Anna Gmitarek-Zabłocka.
Zgłoszenie na policję wpłynęło od jednego z dyrektorów kopalni węgla Bogdanka, bo tam właśnie w okolicy kopalni biegną tory kolejowe. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, każde takie zgłoszenie w związku z informacjami o możliwych rosyjskich prowokacjach jest traktowane bardzo poważnie.
Czynności wykonywali przez kilka godzin do późnych godzin wieczornych nasi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci z Wydziału Kryminalnego, z Laboratorium Kryminalistycznego, Centralnego Biura Śledczego. Powiadomiliśmy o zdarzeniu delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SKW. Te wszystkie czynności wykonywane na miejscu były prowadzone przy udziale i pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Lublinie.
Co kluczowe, sprawdzono, czy na torach albo w lokomotywie były ślady materiałów wybuchowych i tego nie potwierdzono, mówi w TOK FM prokurator Marek Zych.
W związku z czym wykluczono tezę o ewentualnym zaistnieniu czynu z artykułu 130 paragraf 7 kodeksu karnego, więc sabotaż, dywersja i tak dalej. Tym niemniej wykonujemy w dniu dzisiejszym czynności w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, a więc wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Dokonujemy oględzin lokomotyw konkretnie, które mają nam udzielić odpowiedzi na pytanie, czy to była tylko awaria, czy rzeczywiście mogło dojść do jakiegoś innego incydentu.
Wszystko musi być teraz dokładnie sprawdzone. Powołano biegłego, bo to nie pierwszy taki incydent na Lubelszczyźnie. Wcześniej mieliśmy m.in. zdarzenie na torach w okolicy Puław. Tam doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Śledztwo w tej sprawie też cały czas trwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Płonie kolejna rafineria na terenie Rosji. Ukraińskie drony w nocy zaatakowały instalację należącą do koncernu Łukoil w mieście Perm w europejskiej części Rosji. W związku z atakiem miejscowe lotnisko wstrzymało loty. Ukraina informuje z kolei o dzisiejszych rosyjskich atakach. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Ukraińska obrona powietrzna informuje, że w nocy Rosjanie atakowali głównie dronami szturmowymi. Mowa o 135 bezzałogowcach, z czego większość udało się zestrzelić. Mimo to mamy informacje o eksplozjach w co najmniej 16 miejscach. W ataku na jedną z wsi w obwodzie charkowskim zginęły 2 osoby. Drony spadły też na miasto Sumy. Co najmniej 2 osoby zostały ranne. Największym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony powietrznej wciąż są rosyjskie rakiety. Z danych wywiadu wojskowego w Kijowie wynika, że Rosja nadal ma w swoich magazynach około 2000 rakiet różnego typu. Część z nich to trudne do strącenia rakiety balistyczne. O ile skuteczność przechwytywania rakiet manewrujących wynosi około 90%, o tyle sytuacja z rakietami balistycznymi wygląda znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. To jest coś, co mogą zapewnić jedynie nasi partnerzy. Na każdym szczeblu jasno mówimy im o naszych potrzebach i o tym, że wiemy, że są w stanie je zaspokoić. Nie mówimy tu o darowiznach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu uzbrojenia. Kluczowe są jednak decyzje, stosowne decyzje polityczne naszych partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Apelował w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Od końca maja liczba antyukraińskich treści w polskiej infosferze wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Specjaliści zbadali, jaki wpływ na nastroje do Ukraińców w mediach społecznościowych miała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak mówi w rozmowie z TOK FM współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryk, skala antyukraińskiego hejtu okazuje się porażająca.
Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne względem obywateli Ukrainy generowały bardzo duże reakcje ze strony użytkowników mediów społecznościowych. Wzrost odnotowaliśmy o 345%. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
Badacze zwracają uwagę, że większość tego typu wpisów była publikowana przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla, ale antyukraińskiej nagonce ulegają też zwyczajni użytkownicy mediów społecznościowych. Środowisko lekarskie czuje się rozczarowane i smutne z powodu bardzo złej decyzji prezydenta. Tak o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan mówił w TOK FM Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
Prezydent chce własną tutaj zaproponować ustawę i mówi, że na mocy tej, gdyby ją podpisał, to by ludzie, którzy nie są szarlatanami, mogli być pokrzywdzeni, jak na przykład ktoś od ziołolecznictwa.
Ta ustawa nie kwestionowała ziołolecznictwa jako wspomagania leczenia, natomiast zabraniała stosowania metod, które są nieuznane jako metod potwierdzonych w leczeniu. Słyszymy tutaj właśnie od pana prezydenta, iż zapowiada własną inicjatywę ustawodawczą, która ma chronić zgodnie z konstytucją pacjentów przed właśnie praktykami takimi.
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, z którym rozmawiał Wojciech Muzal, ma nadzieję, że prezydencka ustawa będzie skonsultowana ze środowiskiem medycznym, które wyraża gotowość wsparcia w pracach nad tym projektem. Iga Świątek zagrała finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Nie chciała ryzykować większego urazu, bo już za chwilę tenisowa kawalkada przenosi się do Nowego Jorku na wielkoszlemowy US Open. Błażej Kulesza.
Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
To ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu. Z bólem nogi mierzy się od dłuższego czasu. Jak powiedziała dziennikarzom, myślała, że uraz ma pod kontrolą. Teraz rezonans magnetyczny ma rozstrzygnąć, czy w ogóle pojedzie do Nowego Jorku.
Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem i gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były krótsze po prostu.
Przed Polką za to mecz z Jessicą Pegulą. Obie doskonale się znają. Na korcie ostatni raz spotkały się w Madrycie. Tam na ceglanej mączce triumfowała Iga. Błażej Kulesza, TOK FM.
12.11 to jest piątkowy TOK 360, a w naszym studiu gość Miko Czerwiński, osoba dyrektorska organizacji Kampania Przeciw Homofobii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W niedzielę w życie wchodzi rozporządzenie ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa. Dzięki temu urzędy stanu cywilnego w całej Polsce będą mogły dokonywać transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych, co dotychczas było praktycznie niemożliwe. To jest przełom dla tysięcy par jednopłciowych, które zawarły związek małżeński za granicą?
Zdecydowanie jest to przełom. Ten rok jest przełomowy, bo już na koniec lipca mieliśmy 180 takich transkrypcji, jeszcze na starych wzorach, a od niedzieli, a tak naprawdę od poniedziałku, będą to transkrypcje na prawidłowych wzorach, które będą też uznawały tą godność obu osób w związku. I wiemy, że kilkadziesiąt par decydowało się, żeby wstrzymać swoją transkrypcję właśnie do tego momentu, więc zaraz możemy zobaczyć kolejne kilkadziesiąt transkrypcji. Małżeństw par jednopłciowych.
Co się dokładnie w tym wzorze aktu małżeństwa zmienia?
Zmienia się to po pierwsze z takiego wyglądu wzoru, że jest tam faktycznie możliwość wyboru kobieta czy mężczyzna, bo te transkrypcje dotychczas stosowane na starym wzorze zmuszały jedną z osób do wybrania płci przeciwnej niż płeć danej osoby. Co jeszcze się zmienia, to tak naprawdę cały system, który obsługuje te transkrypcje, czyli system, który wskazuje już, że osoby te są w stanie zamężnym, czy są żonate osoby, i o tym, że mogą w każdym systemie państwa polskiego ten akt już mieć faktycznie uznawany.
Jak to wyglądało dotychczas? Już po tym głośnym wyroku najpierw Unijnego Trybunału, później naszego Sądu Administracyjnego, kiedy okazało się, że Polska musi takiej transkrypcji dokonywać, kiedy para poszła do urzędu, to z czym się spotykała?
Na początku jeszcze był cały czas opór i faktycznie sądy polskie zmusiły tutaj polskie samorządy i urzędy stanu cywilnego do tego, żeby w konkretnych terminach te transkrypcje dokonywać. I wtedy te transkrypcje dokonywano tak w formie tymczasowej. Tu, tak jak wcześniej wspomniałem, były to albo na starych wzorach, albo chwilę zwlekano jeszcze z tym, żeby faktycznie zaznaczać stan związku w systemie. Widzieliśmy, że osoby na przykład najpierw dostawały transkrypcję, a dopiero po jakichś kilku tygodniach miały zmieniony stan cywilny w systemach rządowych. Więc tutaj kluczowe jest to, że teraz od poniedziałku te wszystkie związki będą już miały pełne, poprawne stany zaznaczone, i co będzie ułatwiało pracę i dalsze działania chociażby z ZUS-em, NFZ-em i innymi podmiotami.
No właśnie, z czym to się będzie wiązało? Co wiemy na ten moment, co taka transkrypcja aktu do naszego systemu takiej parze da?
Co wiemy, to że już na ten moment zarówno ZUS, jak i NFZ powiedział, że te małżeństwa będą uznawać zgodnie z linią orzeczniczą tu sądów administracyjnych, że te małżeństwa posiadają takie same prawa do na przykład ubezpieczenia małżonka czy małżonki w systemach opieki państwa i ubezpieczenia państwa. Jednocześnie to też jest moment, w którym będziemy mogli sprawdzić, czy systemy podatkowe, czy urząd skarbowy będzie rozpoznawał te małżeństwa, ponieważ do tej pory nie mieliśmy jeszcze interpretacji urzędu skarbowego małżeństwa, które ma przetranskrybowany ten akt małżeństwa.
No tu może nie być łatwo z urzędem skarbowym. Dotychczas to różnie też bywało z decyzjami samych urzędników i tym, jak oni podchodzili do takich małżeństw. Myśli pan, że od poniedziałku no to już będzie tak, że każda para przyjdzie i bez najmniejszego problemu ta transkrypcja się dokona?
Niestety jakby ten aspekt polityczny jest obecny także na poziomie samorządowym. Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Jednocześnie to, że to rozporządzenie wchodzi w życie, daje wielu samorządom spokój i jasność, jak mają wykonywać swoją pracę. Mają konkretne już rozporządzenie, które nie utrudnia im tej transkrypcji, nie wyrzuca żadnych błędów. W związku z tym mogą bez problemu transkrybować. I tu od samorządowców słyszymy, że faktycznie po wejściu w życie rozporządzenia będzie prościej, bo będzie nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, czy należy transkrybować, ale też słyszymy niestety o samorządach, które dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
Zbieracie w KPH takie dane, ilu parom już się udało dokonać tej transkrypcji?
Tak jak powiedziałem na początku, gdzieś zbieramy dane, wiemy o tym, że te 180 par na koniec lipca, wiemy także o tym, że chociażby we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innych miastach pary też zawieszały do 23 swoje transkrypcje, więc no, tutaj na pewno przebijemy 200 w najbliższym tygodniu.
Czyli od poniedziałku większy ruch w urzędach?
Zdecydowanie tak.
Niko Czerwiński, osoba dyrektorska w kampanii przeciw homofobii. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do tematu transkrypcji małżeństw par jednopłciowych będziemy wracali w TOK FM po 14 w audycji Zapytam Inaczej Anny Piekutowskiej. A teraz już czas na informacje, a ja wracam do państwa tuż po informacjach.
Autopromocja. To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
Narzekajcie.
Chwalcie.
Znowu nic nie wymyśliłam.
Bądźcie z nami.
Autopromocja.
Reklama.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier Donald Tusk, rozpoczynający dzisiejsze robocze posiedzenie rządu dotyczące budżetu na przyszły rok. Wśród tych priorytetów wymienił bezpieczeństwo, zdrowie i transformację energetyczną. Łotewska Straż Graniczna odkryła kolejny tunel przekopany pod granicą z Białorusią. Jednocześnie podczas kontroli w terenie aresztowano 28 osób próbujących nielegalnie przedostać się w głąb kraju. Przejście przykryte mchem i zaroślami odkryto w odległości około 20 metrów od granicy, niedaleko Kapławy w południowo-wschodniej Łotwie. Z powodu wysokich fal w kilku nadbałtyckich miejscowościach obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu. Dodatkowo dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu bakterii E. coli. W Mielnie fala ma powyżej 70 cm. Pojawiają się też prądy wsteczne.
Dwunasta 21 to jest TOK 360, a z nami jest doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Siedem polskich szkół wyższych znalazło się w prestiżowym akademickim rankingu uniwersytetów świata. To jest tak zwana lista szanghajska. Znalazły się na niej Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i Wrocławska. No i tak, w 22 roku na liście szanghajskiej znalazło się 11 polskich uczelni, w 23 9, teraz 7. To co, z roku na rok wypadamy w tym rankingu coraz słabiej?
Tak, świat nam ucieka, mówiąc w bardzo dużym skrócie. To niekoniecznie znaczy, że polskie uczelnie z perspektywy tych, którzy na nich studiują i czy tych, którzy prowadzą tam badania, stają się coraz gorsze, coraz słabsze. Ale też rozwija się światowa konkurencja. Nauka jest jednak rynkiem światowym, w którym konkurencja o talenty ma wymiar globalny, a nie lokalny. I no, ten ranking po prostu to dokumentuje, pokazuje też, zwłaszcza jak się patrzy na trendy.
Świat nam ucieka, mówi pan. W jakim znaczeniu, jak to rozumieć?
W takim znaczeniu, że Polska jako kraj, który jest coraz bardziej rozwinięty i coraz bogatszy, jesteśmy krajem zamożniejszym i lubimy też o sobie myśleć, że Polska rozwija się świetnie. Nie ma instytucji naukowych, które byłyby w stanie znaleźć się, powiedzmy, w pierwszej setce tegoż właśnie rankingu. Mamy niezłe uczelnie, mamy uczelnie, które są duże, które kształcą za darmo, co jest oczywiście ogromnym osiągnięciem cywilizacyjnym, w tym sensie, że nie mamy opłat czesnego, które by wykluczało kogoś ze studiowania, ale jednocześnie no nie da się w tych warunkach, kiedy mamy wyłącznie uczelnie publiczne, które dostają niewielką subwencję, dać robić to wszystko jednocześnie tanio, czyli być jednocześnie i dobrym, i dużym, i tanim.
Dla dobrego zrozumienia tego, o czym mówimy, to powiedzmy, co to za ranking? Co on bierze pod uwagę?
Ranking szanghajski jest jednym z takich, można powiedzieć, dwóch, trzech najbardziej uznanych światowych rankingów uniwersytetów, który co roku jest wydawany przez instytucję, która monitoruje, można powiedzieć, takie kluczowe wskaźniki. Tam się bierze pod uwagę przede wszystkim publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, laureatów Nagrody Nobla i medali Fieldsa w matematyce, czyli takich najbardziej prestiżowych światowych nagród naukowych. I część z tych wskaźników jest też przeliczana na liczbę studentów, znaczy na liczbę pracowników, tak? Czyli bierze się pod uwagę też wielkość tych instytucji, no bo ona też jest zróżnicowana. I oczywiście od wielu lat, właściwie od początku istnienia tego typu rankingów, najważniejsze, kluczowe miejsca mają uczelnie amerykańskie. One zajmują najważniejsze, najwyższe pozycje. Harvard od wielu lat jest pierwszą taką uczelnią, ale coraz więcej jest w czołówce też uczelni chińskich. Mamy w Europie Oxford i Cambridge zwykle w dziesiątce albo powiedzmy w dwudziestce tych najwyżej notowanych uczelni.
No chociaż ten ranking też ma swoich krytyków, którzy mówią na przykład, tak, że nie docenia on humanistyki, a faworyzuje nauki ścisłe, w których no jednak łatwiej o nagrody, Noble czy publikacje w znanych czasopismach.
Tak, to prawda, chociaż weźmy pod uwagę jednak to, że uniwersytety, większość uniwersytetów na świecie to są uniwersytety, które są, no można powiedzieć, wielodyscyplinarne, to znaczy, które kształcą w bardzo wielu różnych kierunkach. Bardzo dobrą pozycję od lat ma londyńska LSE, która jest uczelnią, jakby można powiedzieć, specjalizującą się w naukach społecznych. Więc no, oczywiście jest tak, że te uczelnie, które mają przechył wyraźnie humanistyczny, też skupiony na narodowej historii, literaturze, to mają te pozycje niższe, ale uniwersytety jednak dzisiaj w większości przypadków są uniwersytetami, no można powiedzieć, wielobranżowymi, mającymi w swojej strukturze wydziały z różnych dyscyplin, w tym również wydziały medyczne. To też zwykle podwyższa pozycje uniwersytetów. Ja myślę, że oczywiście jakby jak każdy ranking, jest on tylko narzędziem i też no, nie ma co jakby fetyszyzować tych liczb, tak? Warto spoglądać na wiele różnych wskaźników, ale jednak jak patrzymy na trendy i patrzymy na to, jak wygląda pozycja polskich uczelni właśnie w tej takiej dłuższej perspektywie czasowej, no to widzimy, że no, nasza pozycja nie poprawia się i to jest, myślę, jednak sygnał alarmowy dla wszystkich, no zwłaszcza dla tych, którzy mówią, że Polska powinna mieć jakieś ambicje w zakresie nauki czy szkolnictwa wyższego.
Najwyżej sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski znalazł się no, gdzieś w okolicach 500 miejsca, w tej takiej setce między 400 a 500. No i panie doktorze, no musimy zadać to pytanie przy tej okazji. Co ten wynik, co ta lista szanghajska mówi nam o stanie polskiego szkolnictwa wyższego?
Znaczy, nie da się rozpatrywać w wyniku, w oderwaniu od innych parametrów systemu, to znaczy przede wszystkim od nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. No dość powiedzieć, że uczelnie, które są na szczycie tego rankingu, na przykład, co nie wiem, Uniwersytet Harvarda jest mniejszy, znacznie mniejszy niż Uniwersytet Warszawski, a ma budżet 12-13 razy większy niż Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Cambridge, tak, najlepszy europejski uniwersytet, ma budżet 6-7 razy większy niż budżet największej polskiej uczelni, tej, która jest notowana najwyżej w rankingu. Więc jakby to chociażby wpływa na nie tylko na infrastrukturę, z którą myślę, że w Polsce nie mamy aż takiego problemu, tylko przede wszystkim na politykę kadrową. Znaczy na to, że uczelni inwestują na świecie przede wszystkim pieniądze w to, żeby zatrudniać najlepszych specjalistów, przyciągać ich do pracy właśnie tam, a nie poza granicami kraju, w którym są ulokowane i nie w biznesie, tylko właśnie w badaniach i rozwoju. I my nie mamy takiego potencjału i to jest, myślę, że największy problem kadrowy, którego nie rozwiązaliśmy w ostatnich latach.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Adam Gędźwił z Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego, był naszym gościem. 12.28 to jest TOK 360, a z nami jest Joanna Kozłowska, prezeska Fundacji Szamto. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drodzy uczniowie, nie mamy dla was dobrych informacji, bo za półtora tygodnia koniec wakacji i powrót do szkoły, a w tej szkole sklepik szkolny po nowemu. Co się zmieni?
Mamy tutaj dużo zmian, ale tak naprawdę moim zdaniem zmian na dobre, bo dzięki nowelizacji ustawy, nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, tak zwanemu rozporządzeniu sklepikowemu, dzieci będą miały dostęp do pełnowartościowych, zdrowych dla nich produktów.
No właśnie, co z tych sklepików ma wypaść, a co się tam może pojawić?
Wypadają wszelkiego rodzaju standardowe słodycze, czyli te pełnocukrowe, pełnotłuste batony z karmelem, żelki, chipsy, bardzo słodzone napoje, nie tylko cukrem, ale też słodzikami, które wiemy, że większość z nich nie jest dla nas zdrowa. Ale w to miejsce będziemy mieli kanapki, sałatki, świeże warzywa i świeże owoce. Zostają wypieki cukiernicze lub półcukiernicze, tylko te, które spełnią oczywiście wymogi dotyczące ilości tłuszczu czy cukru.
No, gdybym chodził do szkoły, to kupowałbym z całą pewnością, ale te zmiany dotyczą też żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolach i na przykład na szkolnych stołówkach. No tutaj mamy nowe wytyczne i sporo tych nowych wytycznych. Co pani tam uznaje za najważniejsze?
Tak naprawdę tych zmian nie jest aż tak dużo. Główną zmianą jest to, że w szkołach można zastąpić produkty mleczne produktami roślinnymi tego typu. Czyli wcześniej szkoła musiała podawać, szkoła czy przedszkole, tak, miały wymóg stosowania produktów mlecznych. Teraz możemy zastąpić to produktami roślinnymi. Taką zmianą większą jest obowiązkowy jeden roślinny posiłek w ciągu tygodnia. I tutaj nie tylko bezmięsny czy bez ryby, ale całkowicie bez produktów pochodzenia zwierzęcego.
Są też limity cukru, tłuszczu czy soli. Co trzeba będzie sprawdzać w produktach?
Te limity były już wcześniej. Jeżeli chodzi o same obiady, czy w przedszkolach, tak, śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, to tutaj te wytyczne nie zmieniły się aż tak bardzo. Nie możemy mieć obiadów zbyt słodkich, nie możemy podawać dzieciom zbyt dużej ilości cukru. Większość sztucznych, jeżeli nie wszystkie sztuczne konserwanty są całkowicie wykluczone. Te ilości cukru, soli, tłuszczu czy słodzików są dużo bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi właśnie o produkty, które trafią do sklepiku.
Czyli właściciel czy prowadzący taki sklepik, no, będzie musiał uważnie czytać etykiety na produktach i sprawdzać i patrzeć, czy to wszystko w tych limitach się mieści?
Tak, dokładnie. Tutaj to jest tak naprawdę dużo bardziej uproszczone, bo wcześniej mieliśmy tylko limity. Teraz mamy też opisane dokładnie całe grupy produktów, które w sklepikach nie powinny się pojawić, czyli na przykład słodzone napoje lub napoje zawierające słodziki. One wypadają całkowicie, więc tutaj już nie musimy sprawdzać ilości cukru w takich napojach. Ale to akurat jest najlepsza zmiana, bo jeżeli mamy taką możliwość i możemy pomóc dzieciom, uczniom od małego kształtować odpowiednie nawyki żywieniowe, to zdecydowanie powinniśmy tego wymagać od właścicieli sklepików.
No, chociaż odzwyczajenie dzieci od chipsów albo batonów może momentami nie być łatwe. Nawet tak sobie patrzę, że herbata podlega limitom, nie można jej za mocno posłodzić.
Dokładnie tak, to dotyczy wszystkich napojów, takich jak kompot, herbata, napoje mleczne, tak kakao, tego typu rzeczy. Te limity dotyczą dokładnie wszystkiego i bardzo dobrze, bo cukier jest tym produktem, który w przesadnych ilościach, które wcale nie są tak duże, jakby się nam wydawało, podawany od małego, robi ogromne spustoszenie w naszym organizmie i bardzo utrudnia utrzymanie zdrowia w dorosłym życiu.
No i jak pani jako ekspertka ocenia te zmiany, o których przed chwilą powiedzieliśmy?
Zmiany dotyczące sklepików uważam za bardzo dobre i już od dawna konieczne. Wiem, że tutaj jest duży opór ze strony właścicieli tych sklepików szkolnych. Oni się czują ogromnie pokrzywdzeni. Uważam, że to bardzo to może zabrzmi drastycznie, ale nikogo to nie powinno obchodzić, bo nas powinno obchodzić zdrowie dzieci. To jest teraz w ich interesie, żeby znaleźć tak fajne produkty, które dzieci będą chciały kupować i które będą spełniały te wymogi. Jeżeli chodzi o zmiany na stołówkach szkolnych, no to trochę jest mi przykro, że ustawodawca nie zdecydował się na całkowite wykluczenie kompotów i napojów podawanych do obiadu i nie zastąpił ich wodą, a jedynie sugeruje, że mile widziane jest zastąpienie ich wodą, bo te kompoty to tak naprawdę jest sama woda z cukrem. Tam nie ma już żadnych wartości odżywczych, bo po wygotowaniu owoców wszystkie witaminy tam dawno zginęły. No i mamy jedną zmianę, która może być dla wielu szkół trudna, bo w placówkach, gdzie podawany jest tylko obiad, czyli mówimy tutaj głównie o szkołach podstawowych, ustawodawca daje możliwość rodzicom zaznaczenia, że ich dziecko jest weganinem i wtedy szkoła będzie musiała teoretycznie przygotowywać mu wegańskie obiady przez cały tydzień.
No i to rzeczywiście spora i zauważalna zmiana. Bardzo dziękuję. Joanna Kozłowska, prezeska Fundacji Szamto, była naszą gościnią. Jest 12.35, a ze mną jest już Patrycja Maciejewicz, co oznacza, że tuż po informacjach zacznie się południowa odsłona EKG. A w nim, Patrycjo, o podatkach?
Dzień dobry. Tak, będziemy rozmawiać o podatkach, ponieważ temat wciąż gorący, wciąż i mamy dużo tematów do omówienia. Będziemy zastanawiać się o tym, nad tym, czy te zmiany zapowiedziane przez rząd uproszczą nam system, jak traktują klasę średnią i co to dokładnie jest ta klasa średnia.
I o tym po 12.40 na EKG zaprasza Patrycja Maciejewicz, a ja słyszę się z Państwem po 13.00. Wojciech Kowalik, dziękuję.
Reklama.
Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama
pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
Pan Rembiszewski?
We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
No to życzę szczęścia.
Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Znowu miałam rację.
W czym?
We wszystkim.
Akurat.
Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
A nie są?
Teraz Suzuki Vitara już od 89 900.